Ekscelencjo, najdostojniejszy pasterzu, tak serdecznie powitany przez proboszcza wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi. Nie będę powtarzał, bo trzeba wymienić jak jeszcze wiele osób, a nam się śpieszy przecież, żeby dopełnić tej misji dzisiejszej, znaleźć się przy miejscu, przy pamiątce, przy krzyżu, który nam przypomina tych, którzy polegli. Nasze dzisiejsze tutaj spotkanie w tej świątyni, udział w Eucharystii, a potem jednocześnie wyrażenie naszej wdzięczności i hołdu tym, którzy ginęli, umierali, ma swoje rzeczywiście bardzo ważne takie oparcie. Chociażby w tym, co słyszeliśmy dzisiaj, w czytaniach dzisiejszych, w czytaniu pierwszym, zaczerpniętym ze Starego Testamentu, kiedy to przypominaliśmy sobie króla Salomona. Słynął z mądrości, z wyjątkowej mądrości, ale także, jak widzimy, miał wiele obaw. Sam wyrażał niepokój, czy spisuje się tak, jak należy, czy potrafi tak, jak jego ojciec, tę misję wypełniać, czy może gdzieś się gubi. I dlatego też zwraca się z prośbą do Pana Boga, aby go wspomagał, aby mu dopomagał. To właśnie on też tak samo będzie przeżywał niepokój, kiedy w końcu stanie się to, co było zapowiadane wcześniej, zostanie wybudowana świątynia, to Salomon się martwił, czy jest to godna świątynia życzeniom Pana Boga, odpowiadać będzie. I stąd też urodził się w nim niepokój. Prosił Pana Boga mówiąc, czy zechcesz w tej świątyni przebywać, czy zechcesz też wysłuchiwać naszych próśb. I wtedy oczywiście jednak przekonuje się, że Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg mu błogosławi. Dlatego też on, ten naród, któremu służył, powierza Panu Bogu. Lud Twój, dziedzictwo Twoje powołał się na to, a więc dlatego liczy, że będzie jednocześnie zrozumienie dla tego wszystkiego, co on robi, żeby nie zmarnować niczego, żeby ten naród mógł wypełniać swoją misję. My tak, słuchając tych tekstów ze Starego Testamentu, przeżywamy jednocześnie pewne różnego rodzaju takie odniesienia do naszej rzeczywistości. Bo gdyby tak przypatrzeć się naszej historii ponad tysiącletniej, to byśmy też dostrzegli te różne napięcia, różne niepokoje, różne też tak samo walki, wojny. Nie zawsze może były wszystkie w jakiś sposób sprawiedliwe, ale przecież trzeba to brać pod uwagę, że nie teraz trudności były poważne, zagrożenia duże i nie można było lekceważyć tego wszystkiego. Sytuacja nasza w ciągu ostatnich 200 lat wyglądała bardzo od strony zewnętrznej, bardzo niekorzystnie, bo właśnie rozbiory, bo potem niby powstaje Księstwo Warszawskie, coś otrzymujemy tam od Napoleona, potem oczywiście kolejne rozbiory właściwie, troszeczkę się to wszystko inaczej ustawia. Car rosyjski uzyskuje bardzo wiele, ale dla przykrycia swojej takiej siły i mocy, jak gdyby dodatkowo jeszcze ogłasza powstanie Królestwa Kongresowego, Królestwa Polskiego. Niby to ma w jakiś sposób zjednać mu sympatię, ale jak mogło to zjednać sympatię, skoro poza tą nazwą wszystko inne musiało przebiegać w innym stylu i w innym kierunku. Stąd też ten wewnętrzny niepokój w naszej ojczyźnie. Dochodzi do jednego powstania, potem mamy drugie powstanie styczniowe. Różne są to powstania. Pierwsze powstanie wybuchło, niektórzy historycy rosyjscy i to naszym historykom mówili, że ono powstało z racji na młodzież wojskową, która zbuntowała się. A przecież było inaczej. To były lata, kiedy rodziło się państwo belgijskie, kiedy to trzy księstwa, dwa francuskie, a jedno angielskie, znajdujące się na terenach obecnej Belgii, połączyły się i chciały ogłosić niepodległość. Wówczas ówczesne mocarstwa Anglia, Francja, Austria i Rosja postanowiły, że nie dopuszczą do powstania tego państwa. I wtedy zlecili carowi, aby on też tym się zajął. Car dla upokorzenia Polaków poleciłby 40 tysięcy armii polskiej, która istniała jeszcze, pozostała po czasach napoleońskich, żeby to ta armia wyruszyła, aby nie dopuścić do niepodległości Belgii. Jasna rzecz, że Polacy nie mogli tego zrobić. Polacy nie mogli pójść tam, skoro sami myśleli o wolności, o niepodległości. I dlatego Rosja rzuciła się wówczas, ruskie wojska rzuciły się na polskie wojska na te 40 tysięcy. Dlatego też to było takie bardzo bolesne, zwłaszcza, że nam się pomniejsza wagę i znaczenie powstania listopadowego. To było powstanie w obronie wolności ludów. Potem jednak Belgowie, trzeba przyznać, że odznaczali się wielkim szacunkiem dla Polaków. Bardzo wielu z tych, którzy musiało uchodzić z terenu Rzeczypospolitej, także z tego Królestwa Kongresowego, znajdowało przyjęcie i to życzliwe przyjęcie właśnie w Belgii. Nawet co więcej, jeden z tych, który związany był z tym nowym państwem, które dzięki Bogu powstało, to proszę sobie wyobrazić, pozostawił piękny wiersz dotyczący Polski. Ten wiersz zaczyna się od słów, mówią, że to twój grób, ta rzeczywistość po powstaniu listopadowym. A ja mówię, że to kołyska, że jednak będzie życie, ono się narodzi. Z trudem, ale zawsze. I dlatego też potem dochodzi do powstania styczniowego. I znowu postrzegamy pewien podstęp, niby chodzi o wojsko, w rzeczywistości chodziło o to, żeby tę młodzież dynamiczną, żeby tych ludzi po prostu wywabić z terenu Królestwa Kongresowego i żeby też, ponieważ głosy chodziły, że może powstanie, dać o sobie znać, żeby od tego się uwolnić. I stąd też te niepokoje. Ale już wcześniej nasi rodacy wtedy przygotowywali się do tego powstania. Mamy tutaj przecież wymienionego jednego z dowódców, dla nas bardzo ważnego, bo z terenów tego Podlasia, Rogińskiego, Romana. On bardzo długo przebywał w Białej Podlaskiej, a ponieważ go ścigano, to cóż oni zrobili? Jak ktoś będzie w Białej Podlaskiej, może poprosić, aby pokazano plebanię starą, drewnianą, która jeszcze istnieje. Na tej plebanii, przy jednej ścianie, gdzie nie było okien, stworzono drugą ścianę, 1,5 metra w głąb domu. I za tą ścianą właśnie ukrywał się Roman Rogiński dosyć długo. Ściana została zawieszona wielką kotarą, przy niej było łóżko, żeby robić wrażenie i żeby on mógł ocaleć. I dzięki temu właśnie tam się przede wszystkim ukrywał dosyć długo. A potem, jasna rzecz, spotkamy się z nim już po tej stronie Bóg. Warto też dodać, że na tamtych terenach jednym z dowódców był bardzo znany taki człowiek, który nazywał się Descour. To dlaczego przypominam? Bo nie tak dawno zmarł kardynał Descour z tego samego rodu. To był ród francuski. Ród francuski, kiedy to Sejm Wielki zadecydował, aby powstała armia 100-tysięczna w Wojsku Polskim, to wtedy nie miano oczywiście specjalisty od artylerii. Dlatego też sprowadzono pułkownika Descoura, który przyjechał do Polski, zorganizował oczywiście tego rodzaju formację. Niestety, to nie udało się odnieść sukcesu zwycięstwa, z racji na to chociażby, że sam ówczesny król podpisał rezygnację, ale ta rodzina pozostała w Polsce. Ona została, zadomowiła się, no i właśnie myśmy spotkali się potem z tym właśnie jednym z dowódców na terenie Podlasia, także Descourem, który łączył się razem z Rogińskim. Do pierwszego takiego starcia doszło w Białej Podlaskiej, kiedy to powstańcy polscy znajdowali się na terenie ulicy Reformackiej, natomiast Rosjanie znajdowali się na ulicy Janowskiej. Właściwie tylko te 200 metrów dzieliło, ale jednak do konfliktu nie doszło, ponieważ Rosjanie się wycofali, nie byli pewni sukcesu. No i wtedy właśnie postanowiono wyruszyć na drugą stronę Bugu. Na drugą stronę Bugu dlatego, że po tej drugiej stronie to oczywiście była w całym tego słowa znaczeniu Rosja. Te tereny zostały włączone do imperium, a więc one oczekiwały na wyzwolenie bardziej, aniżeli ta część, która stanowiła kongresówkę. No więc to jest znane nam dobrze, jak do tego doszło. Tragedia była wielka. Ten 1000 żołnierzy, które prowadził Rogiński, nie starczył. Tym bardziej, że praktycznie w Siemiatyczach brał udział parę tysięcy naszych powstańców. Jedni przyszli od strony Ciechanowca, inni od strony Drohiczyna, ale brakowało koordynacji, tych możliwości nie było, nie było dobrych kontaktów. No i oczywiście straszliwa tragedia, zwłaszcza, że kilkudziesięciu naszych powstańców znalazło się także w pałacu książęcym i ten pałac został spalony razem z tymi powstańcami. A więc wspominamy to wszystko i dlatego też chcemy, składając pokłon jednemu przynajmniej z tych poległych, o których wiemy, gdzie jest pochowany, jak gdyby objąć naszą modlitwą i naszą wdzięcznością wszystkich, którzy tak bardzo wiele cierpieli. Dla nas to jest pewne zobowiązanie, świadomość naszej odpowiedzialności. Jeżeli nie będziemy potrafili pamiętać o tych, którzy ginęli, cierpieli dla Polski, to my nigdy się tej Polski nie nauczymy. My o niej będziemy zapominali. Ona owszem pozostanie w terminologii, ale nie będzie w naszych sercach. I myślę, że to jest ważne, aby ta wielka miłość tych, którzy ginęli, oddawali swoje życie, ona przechodziła w nowe pokolenia. Żebyśmy przekazywali to dzieciom, aby nasze szkolnictwo starało się jak najbardziej podkreślać nie oczywiście samo męczeństwo jako męczeństwo, ale motywację, bo ludzie mogą ginąć, ale te motywacje są ważne. A tutaj motywacje dotyczyły przecież niepodległości, dotyczyły wolności, ale dotyczyły tych wartości, które są niezbywalne. Każdy naród ma prawo do tych wartości. Każda społeczność ma prawo do swojej jakiejś tak samo przestrzeni. I dlatego też ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Także w obecnej dobie, żebyśmy troszczyli się o to, aby nasza ojczyzna mogła się rozwijać coraz bardziej, żeby nasze różnego rodzaju działania zmierzały ku temu, aby każda i każdy z naszych Polek i Polaków odczuwali, że są we własnym domu i że to nie jest jakaś przestrzeń, z którą trzeba walczyć, albo trzeba o coś się starać na siłę, albo trzeba zabierać jeden drugiemu, ale że to jest ta przestrzeń, w której wszyscy powinniśmy znajdować dla siebie miejsce i przynajmniej oczywiście z taką miłością podchodzić do tej ojczyzny, jak tamci, którzy oddawali swoje życie. Rogiński zdołał się schronić, pozostawił tę część, wyruszył na wschód tylko dlatego, że tam będzie mniej ścigany. Przeszedł bardzo dużo miejscowości, zwłaszcza na Polesiu. Tym Polesiu, które w pewnej części było związane także z nami jako diecezja pińska. I właśnie tam w Lubieszowie też tak samo przebywał, gdzie znajdowała się piękna uczelnia prowadzona przez naszych ówczesnych zakonników PR-ów. Tam to właśnie kształcił się Tadeusz Kościuszko ze swoim bratem. Ciekawa rzecz. I pomimo tych różnych wojen, 200 lat, teraz kiedy tam jesteśmy, to nadal te mury pozostały tej szkoły. Co więcej, na tych murach szkoły jest napisane, w tym domu kształcił swoją wzniosłą duszę i charakter szlachetny Tadeusz Kościuszko, rodacy. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, bo wszyscy, którzy ginęli, oni mieli taką właśnie formację, bo wszyscy, którym Polska była droga, tak myśleli, bo wszyscy, którzy zabiegali o to, aby wyjść naprzeciw dążeniom wolnościowym, oni właśnie byli zakochani w tej swojej ojczyźnie i w tej swojej świadomości, bo trzeba mieć świadomości naszą ojczyznę, nie tylko oczywiście jako coś zewnętrznego, jako coś formalnego, jako instytucję, której mamy być posłuszni i wypełniać różne zadania, ale jako taką oczywiście wspólnotę, która nas jednoczy, łączy, bo celem tej wspólnoty jest jedno, żebyśmy razem mogli się rozwijać, bo razem łatwiej nam pokonywać różne przeszkody, bo razem łatwiej też jedni drugi mogą pomagać, bo razem, kiedy jesteśmy, my możemy przezwyciężać takie czy inne kłopoty. I dlatego Dziękujmy Panu Bogu, że powstała ta idea właśnie, aby jednak poszukiwać tych miejsc poległych, aby przypominać, żeby tamte kości, jak mówimy, one wołały jeszcze z ziemi gdzieś tam, domagały się od nas naszej wrażliwości i naszych zobowiązań. Na pewno, jeżeli będziemy o tym pamiętali, jeżeli będziemy pamiętali też, jak już wspomniałem, o tych dziejach ze Starego Testamentu, jak będziemy pamiętali o przygodach Mojżesza, o tym jego poszukiwaniu przestrzeni dla życia, dla tego narodu, który przecież był uciemiężony tak strasznie, to będzie, znajdziemy także i w nas odpowiednie siły, aby umieć stanąć na straży i jednocześnie starać się wypełniać swoje zadania i misje, bo wiemy dobrze, jeżeli chcemy być tożsamymi zawsze, jeżeli nasza tożsamość bycia Polakiem będzie rozwijała się, to wtedy będziemy mogli bardziej ze sobą współpracować i jednocześnie przynosić to będzie większy pożytek. Nie musimy oczywiście mieć nadziei na jakieś nadzwyczajne zwycięstwa, ale musimy pragnąć jednego, żebyśmy wszyscy mogli żyć w pokoju i wolności, żebyśmy mogli korzystać z tych darów, które otrzymaliśmy, kiedy nasi pierwsi rodacy tutaj się osiedlili. Nie wiemy w jakich okolicznościach, ale wiemy jedno, że właśnie nie kto inny, ale Mieszko I dał nam potężny fundament, fundament bardzo potężny, kiedy przyjął chrzest i kiedy do tego chrztu zachęcał innych, kiedy wszyscy nasi poprzednicy ten chrzest przyjęli. Bo to jest ten fundament, na którym się opieramy. A my wiemy, że poczynania nasze, czy to w naszych rodzinach, czy w różnych instytucjach, a zwłaszcza w oświacie, jeżeli nie będą mieć fundamentu mocnego, fundamentu moralnego, fundamentu, który powinien podnosić na duchu, to te wysiłki będą ciągle słabo wykorzystywane i nie przyniosą większego pożytku. Dlatego prośmy dzisiaj tutaj właśnie, w tym Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, aby właśnie ten krzyż, ten podwyższony krzyż, który świadczył i świadczy nadal o cierpieniu Chrystusa, ale jednocześnie właśnie dlatego, że jest podwyższony ciągle, nie oczywiście na ziemi, ale w naszych sercach i w naszych umysłach. On nas umacnia, On naszą wolę też tak samo kształtuje. On dopomaga nam, abyśmy rozumieli sens walki o dobro, sens starania się o to, żeby wolność nam towarzyszyła, żebyśmy mogli po prostu być sobą, tym ludem Bożym wybranym, tym ludem Bożym, który ma swoją misję do spełnienia, tym ludem Bożym, który może też tak samo nawet jeszcze innym narodom dopomagać, tak jak to zresztą w obecnej dobie my, dziękując Panu Bogu za to, możemy czynić, wychodząc naprzeciw tym ludom, które są poszkodowane, które narażone są na różne trudności. Ufajmy więc, że ci nasi męczennicy, wszyscy, którzy ginęli na przestrzeni wieku, że ci wszyscy męczennicy na pewno tam, w Królestwie Niebieskim, modlą się za nami i proszą, żebyśmy nie zapominali o tym świetle, które płynie z Ewangelii, nie zapominali o tej mocy, która płynie z krzyża, ale świadomi tego wszystkiego wypełniali naszą misję jak najlepiej. Po to właśnie, żeby każda i każdy z nas mogli czuć się u siebie. Po to, żeby każde dziecko, każda dziewczynka i chłopiec przychodząc na świat mogli być spokojni, że będą mieli zawsze ten swój dom, dom rodziny, dom ojczyźniany. Amen.